Gość dnia w Radiu Rodzina.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witamy w kolejnej audycji z cyklu Gość Dnia w Radiu Rodzina. Dzisiaj witamy duszpasterza akademickiego, księdza Sebastiana Konkola.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Gaudeamus igitur. To słowa z tego pięknego, starego hymnu akademickiego, który w tych dniach rozbrzmiewa na większości naszych uczelni, bowiem przeżywamy bardzo piękny czas inauguracji roku akademickiego i cieszę się, że właśnie na początku października, tego miesiąca początku nowego czasu studiowania, mogę podzielić się też taką swoją myślą tutaj właśnie w Radiu Rodzina dotyczącą studiowania i duszpasterstwa akademickiego naszej diecezji.
Tak, więc idealnie się złożyło, że księdza Sebastiana możecie na początku października usłyszeć. Na samym początku chciałbym zapytać o to, jak jest postrzegana w tych czasach młodzież, zwłaszcza studenci.
To jest trzeci rok, który rozpoczynam jako duszpasterz akademicki. Też jestem nauczycielem czynnym, który na co dzień spotyka się z młodzieżą. I niestety w takich kontaktach między dorosłymi, powiedzmy ludźmi już, którzy skończyli studia, którzy są dojrzali, którzy mają swoją rodzinę, a młodzieżą czy studentami, może skupmy się tylko na studentach, widzimy taki pewien dysonans, pewne takie rozgraniczenie, gdzie ci, którzy są już dorośli, którzy żyją takim odpowiedzialnym życiem, oczywiście tu nie umniejszamy temu, że studenci są mniej odpowiedzialni, w jakiś sposób krytykują współczesne młode pokolenie i to jest bardzo niebezpieczne. Poszukałem kilku informacji, w jaki sposób można postrzegać dzisiaj młodego człowieka. I znalazłem pewną sentencję. Myślę, że może ją przeczytam.
Oczywiście.
Kochają luksus, denerwują nauczycieli i cały czas się obijają. I dalej. Młodzież się stoczyła na dno i bliski jest koniec świata. Myślę, że wielu z nas mogłoby pomyśleć, że to są słowa jak najbardziej współczesne, może często i krytyczne wobec młodego pokolenia, ale muszę tu naszych radiosłuchaczy nakierować na właściwą odpowiedź. Jest to sentencja, którą 4000 lat temu stworzył Sokrates.
Czyli nic się nie zmieniło i zawsze młodzież w pewien sposób jest traktowana jako ta, która się buntuje?
Ja myślę, że ten naturalny bunt młodego człowieka, taka trochę krnąbrność wobec starszych jest jak najbardziej zrozumiała, ale dlatego tak bardzo potrzebna jest nauka, tak bardzo potrzebne jest dobre wychowanie i tak bardzo dobre jest wzbudzenie w tym młodym pokoleniu chęci zdobywania nauki, pogłębiania swojej wiedzy, budowania tej wiedzy na wartościach, bo to jest dzisiaj też bardzo ważne, żeby ci młodzi ludzie mogli w przyszłości wejść nieco lepszymi, z większymi perspektywami, żeby nie szli tak jak te konie, które mają takie klapki na oczach i widzą tylko pewien obraz bardzo wąski, ale chcemy wykształcić ludzi takich, aby jak najszerzej spoglądali na świat. Także ten dysonans między młodszym pokoleniem a starszym zawsze był i myślę, że jak mówił Sokrates, bliski jest koniec świata. Otóż nie. Młodzi ludzie zawsze byli, studenci byli, będą i na pewno od nich bardzo wiele zależy i my dojrzali, starsi też powinniśmy się od nich wiele uczyć.
Młodzież się zmienia, ewoluuje w starszych już postakademickich, aczkolwiek idee uniwersytetów cały czas pozostają niezmienne i cele też chyba.
Tak, jeśli byśmy mieli się skupić na tych ideach uniwersytetu, to przede wszystkim to wspólnota osób. To jest najważniejsze, że szkoły wyższe stanowią dzisiaj przede wszystkim miejsce spotkania myśli, miejsce spotkania, gdzie można toczyć dyskusje, gdzie przede wszystkim szuka się prawdy, bo jak mówi nam stara łacińska sentencja, prawda wyzwala i porządkuje życie, tak? No i tutaj mamy przede wszystkim te idee uniwersytetu zawarte w tych przedmiotach, które są na każdej uczelni, przynajmniej powinny być, zwłaszcza w tych pierwszym okresie powstawania uniwersytetów, kiedy mamy pierwsze uniwersytety właśnie w Bolonii, w Paryżu, w Oksfordzie, później u nas oczywiście w Krakowie Uniwersytet Jagielloński. Mamy te nauki sztuk wyzwolonych, tak? Tu mówimy właśnie o języku klasycznym, o łacinie, o matematyce, o teologii, prawie i medycynie. No, te poszczególne elementy możemy powoli znaleźć już w naszej diecezji, w naszym mieście, kiedy mamy i Wydział Prawa, mamy Wydział Medyczny, mamy studium teologiczne i myślę, że też niedługo na Wydziale Politechnicznym pojawi się być może przedmiot, jakim jest matematyka, a łaciny na każdym z przedmiotów, myślę, też można uczyć. Także te idee uniwersytetu są nam bliskie w naszym mieście i myślę, że są jakby zaproszeniem dzisiaj studenta do tego, by odnieść się w pewien sposób do tradycji, którą stanowi uniwersytet. Oczywiście idee, ale też każda uczelnia posiada własne cele. Tak? Czyli mamy różne sentencje, które każda uczelnia w jakiś sposób posiada w Polsce i chociażby te uczelnie, które mamy w naszym mieście, które zajmują się właśnie pomocą drugiemu człowiekowi, jak Uniwersytet Kaliski, pomocą osadzonym, czy w powrocie do normalności, do takiego pięknego, dobrego życia, jak chociażby studenci Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, czy umiejętność kontemplacji piękna i pięknej wymowy, którą mamy na Uniwersytecie Adama Mickiewicza na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym, gdzie skupiamy się na wychowaniu młodego pokolenia. Także to spektrum idei uniwersytetu w naszym mieście jest bardzo duże i myślę, że jest to zachęta dla młodzieży z naszego miasta, z okolic, do tego, by po prostu poznać i zanurzyć się w to dzieło nauki właśnie w naszym mieście.
Mówił ksiądz o prawie, o medycynie, a co ze sztukami wyzwolonymi?
Tak, to właśnie są te sztuki wyzwolone, o których wspomniałem, czyli to są te wszystkie przedmioty, które stanowią tą ideę uniwersytetu, czyli to jest właśnie to, tak jak powiedziałem, łacina, matematyka, teologia, prawo, medycyna. To kiedyś stanowiły te przedmioty, jako były wyzwolone, gdzie one stanowiły o wartości człowieka. Oni go wyzwalały z tych więzów jakiejś takiego zaściankowatości i sprawiały, że ten człowiek w średniowieczu stawał się wyzwolony, miał ogląd całej sytuacji.
Może ksiądz by teraz opowiedział troszkę o historii i tożsamości akademickiej.
No to musimy zacząć od średniowiecza, bo to nie jest wcale tak, że idea uniwersytetu jest jakaś krótka. Musimy się wrócić do tego, co znamy w naszym mieście, chociażby od szkół katedralnych, gdzie przy naszym kościele świętego Mikołaja, może to nie była jeszcze szkoła katedralna, ale była to szkoła przyklasztorna, przy klasztorze kanoników laterańskich. Później przy różnych katedrach powstawały takie mniejsze szkoły, właśnie nazywane szkołami katedralnymi, gdzie kościół odgrywał ogromną rolę. W naszej diecezji powstało jedno z pierwszych kolegiów jezuickich, Kolegium Jezuickie w Kaliszu, właśnie z fundacji arcybiskupa kardynała Karnkowskiego, prymasa Polski, który ufundował właśnie nasze kolegium tutaj, gdzie dzisiaj mamy urząd starostwa i wydział województwa. Tam właśnie było jedno z pierwszych kolegium w naszym mieście i nasz Uniwersytet Kaliski właśnie na tej tradycji stara się bazować, na założeniu Kolegium Kaliskiego, Kolegium Jezuickiego w Kaliszu. Ale przede wszystkim trzeba patrzeć na to, że stara nazwa mówi, że uczelnia to alma mater, czyli matka karmicielka. Ona karmi rozum i ducha. I właśnie historia i tożsamość akademicka uczy nas tego, co jest najważniejsze. To tradycja dysputy. Uczy nas stawiać spór o prawdę. ten spór nigdy nie może być wojną, ale musi być właśnie wspólnym poszukiwaniem. W czasie studiowania mamy nauczyć się kultury rozmowy. To jest właśnie takie część DNA każdej uczelni. Właśnie kultura rozmowy, kultura poszukiwania. To jest właśnie to klasyczne wezwanie ad fontes, czyli do źródeł. Czyli to pozostaje cały czas aktualny, aby sięgać do tekstów, faktów, doświadczeń tych, które były kiedyś i stosować je dzisiaj, współcześnie.
Jakie wyzwania stoją przed współczesnymi studentami?
Ja myślę, że dzisiaj z takiego mojego doświadczenia pracy jako duszpasterza akademickiego z studentami z różnych kierunków, to myślę, że dzisiaj mierzą się młodzi ludzie i to nie tylko studenci, ale generalnie młode pokolenie z nadmiarem bodźców, z niedoborem ciszy. Trzeba się uczyć takiej higieny uwagi. Musimy mieć pewną metodologię naszego nauczania. Ja pamiętam mojego profesora, kiedy studiowałem prawo kanoniczne, który mówił, szanowni państwo, proszę czytać białe, a nie czarne, bo czarne każdy potrafi czytać, a białe to jest wielka umiejętność i żebyśmy właśnie uczyli się tego czytania białego, bo często możemy tą informację powszechną zdobywać, ale zatracimy to, co jest ideą tego wszystkiego, to, co jest najważniejsze, bo dzisiaj często mamy taki świat algorytmów, czata GPT, różnych sztucznej inteligencji, AI i ten świat algorytmów podpowiada nam pewne gotowe odpowiedzi, a my chcemy sobie przypomnieć o pewnej sztuce dobrego pytania i wnikania w odpowiedź, bo na tym polega studiowanie, zadawanie dobrych pytań i zdobywanie pewnego nowego doświadczenia. I kolejnym takim niebezpiecznym zjawiskiem, które mogę zauważyć, to jest to, co psychologia nazywa samotnością w tłumie. To jest właśnie bardzo realne takie doświadczenie młodego człowieka, gdzie często, pomimo tego, że spędza cały dzień na uczelni wokół, wydawałoby się, osób znajomych, zaprzyjaźnionych, to jednak ta samotność gdzieś doskwiera i taki człowiek potrzebuje czegoś głębszego, czy potrzebuje jakiegoś większego doświadczenia w swoim życiu. Doświadczenia i duchowego, ale też takiego, byśmy powiedzieli, holistycznego, całościowego spojrzenia na człowieka, na swoją godność, na swoje potrzeby, na bycie razem z drugim człowiekiem. Dlatego ja też staram się jako duszpasterz akademicki, abyśmy jako wspólnota tworzyli pewną przestrzeń spotkania, żebyśmy mogli leczyć taką izolację, przez obecność, dialog, przez rozmowę, przez współodpowiedzialność chociażby za naszą modlitwę, czy tą współodpowiedzialność za wspólnotę, jaką tworzymy. Dalej możemy powiedzieć też o presji takich wyników, nie? Że dzisiaj to jednak jest ten wyścig w cudzysłowie szczurów i to pewnie powoduje pewien lęk i to może nawet paraliżować młodego człowieka. A przecież każdy z nas powinien gdzieś tam w głowie mieć te słowa per aspera ad astra, przez trudy do gwiazd i dlatego rozwój wymaga pewnych poświęceń. Czasami trzeba się potknąć, czasami trzeba iść na tą kampanię wrześniową i poprawić jakiś przedmiot, żeby później żyć tą zasadą radości, tak? Żeby cieszyć się z tego, co osiągnęliśmy. Ale też ostatni punkt taki, który mi przychodzi do głowy, to równowaga pomiędzy życiem a studiowaniem. Żeby nie poświęcać całego czasu tylko i wyłącznie na studia, tylko musimy też znaleźć czas na siebie, na rozwój własnych pasji, własnych zainteresowań, żeby po prostu troszeczkę zwolnić, bo dzisiaj niestety i starsze pokolenie, i młodsze, no żyje w tym pędzie i ta zasada właśnie śpiesz się powoli jest bardzo dobra. Śpiesz się powoli, mądrze planuj, oddychaj, odpoczywaj, to jest bardzo potrzebne dzisiaj.
To teraz jeszcze może takie pozytywne pytanie. Jakie szanse, czy też może i możliwości daje studiowanie?
Oj, to jest, byśmy mogli tu do wieczora chyba być, ale tak naprawdę to studiowanie to można powiedzieć jest takie, porównać studia można do laboratorium wolności i odpowiedzialności. To ta wolność przede wszystkim ma kształtować nasz charakter, odpowiedzialność ma uczyć nas współpracy, służyć właśnie temu dobru wspólnemu, bo człowiek nie uczy się tylko dla siebie. Po to kształcimy młode pokolenia, żeby one stały się w tak może górnolotnie to powiem, elitą narodu, elitą społeczeństwa, która ma właśnie stawać na czele następnych pokoleń. Kolejną szansą, jaką dostrzegam w studiowaniu, to jest pewna mobilność, interdyscyplinarność. Dzisiaj, zwłaszcza kiedy mamy taki wielki dostęp do projektów międzynarodowych, do różnych Erasmusów, do różnych spotkań z innymi wspólnotami, z innych krajów, z innymi studentami, uczelniami. To wszystko się realizuje w naszym mieście, na każdej uczelni. Każdy student może rzeczywiście wziąć udział w jakiejś wymianie studenckiej i to pokazuje nam właśnie, że to może być taka realna trampolina do osiągnięcia jeszcze wyższych celów, niż sami się spodziewaliśmy, idąc na dane studia. No i przede wszystkim jest to wielka szansa na lepszą przyszłość. No, studia na pewno otwierają nam o wiele więcej bram i drzwi lepszej pracy, niż chociażby jakiś 3-miesięczny kurs w policjalnej szkole, który jest dzisiaj niestety bardzo modny, który zastępuje nam często u młodego człowieka pragnienie zdobywania wiedzy, bo liczy się, że tak powiem brzydko, papier, tak? Mam ukończony kurs, mogę sobie iść do pracy. A to, że będę miał dyplom z informatyki, załóżmy, czy z inżynierii mechanicznej, to będę miał taką samą pracę, tak? Że tu jest to niebezpieczeństwo właśnie kursów, które mogą w jakiś sposób przyćmić tą ideę i szanse, jakie daje uczelnie wyższe.
Kościół od zawsze szedł z duchem rozumu, zawsze wspierał nauczanie już od średniowiecza. Jak ksiądz mógłby odpowiedzieć na pytanie, czy wiarę i rozum łączą mosty, czy może mury?
Budują mosty, na pewno. Ja zawsze staram się żyć takim przekonaniem, że kaplica, sala wykładowa, centrum badań, aula, biblioteka nie są miejscami konkurencyjnymi. Właśnie w tych miejscach, począwszy od kaplicy, czy katedry, gdzie się modlimy, czy jakiegoś innego miejsca, w którym jesteśmy jako duszpasterstwo akademickie, nigdy nie stoi w kontrze z salą wykładową, nigdy nie stoi w kontrze z laboratorium, nigdy nie stoi w kontrze z ćwiczeniami. To łączy nas w taki sposób, o którym mówił święty Benedykt. Ora et labora. Módl się i pracuj. Czyli to jest dopełnienie, że wiara ma przede wszystkim budować ten most poznawania świata, bo chrześcijaństwo nie boi się pytań. Pierwsze uniwersytety, pierwsze uczelnie, pierwsze badania naukowe były dzięki Kościołowi i dzisiaj Kościół jest jedną z największych organizacji prowadzących działalność naukową i tego nie możemy pominąć. Dlatego tak bardzo ważne jest odpowiedź, postawienie jasnej, prostej odpowiedzi, że Kościół zawsze stara się budować mur pomiędzy nauką a wiarą. Ale jeśli kierujemy się wiarą, to nigdy nie możemy poprzeć takiego pojmowania nauki, które jest sprzeczne z tą wiarą. Należy w taki sposób kształcić młode pokolenia, aby miały szacunek do tych wartości, które niesie za sobą chrześcijaństwo, choć nie zawsze muszą się z nimi zgadzać. Niektóre nauki wprost mówią o tym, że no, coś się kłóci, coś stwarza pewien dysonans, ale jednak nawet w astronomii, w kosmosie zawsze i dochodzimy do jednego wniosku, zawsze musi być jakaś istota wyższa, zawsze musi być Bóg. Także to jest, myślę, przede wszystkim do połączenia.
Tak i jak to naukowcy udowadniają, to tym bardziej to piękne jest.
Tak, to jest rzeczywiście piękne, chociażby od kwestia wszechświata, to ostatnimi czasy jest mi jakoś bliskie.
Jaka jest misja roku akademickiego?
plany na ten rok i misje generalnie mamy bardzo wiele. Myślę, że po tym wakacyjnej przerwie trzymiesięcznej wracamy z taką nową siłą i na nowo, aby właśnie duszpasterstwo akademickie stworzyć dla studentów, dla tych, którzy znaleźli tą odwagę, aby w naszym mieście podjąć studia wyższe i bez względu na to, z której są uczelni, czy z Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, czy z Uniwersytetu Kaliskiego, czy z Uniwersytetu Adama Mickiewicza, czy są to studenci, którzy mieszkają w Kaliszu, a studiują w innych miastach, a przyjeżdżają tutaj do swojego domu, stworzyć dla nich, tak jak powiedziałem, przestrzeń słuchania i towarzyszenia. To jest mój cel, żebyśmy mogli znaleźć się, wysłuchać siebie nawzajem, żebyśmy mogli sobie towarzyszyć i myślę, że przede wszystkim powinniśmy sobie wyznaczyć taki plan, że najpierw jest człowiek, potem jest plan, na pierwszym miejscu jest relacja, a dopiero później jest jakaś rada. I przede wszystkim chcemy skupić się na tych naszych takich już tradycyjnych formach formacji, ale też przede wszystkim skupić się na takich pytaniach o sens naszego bycia, o sens naszego powołania, na naszym sumieniu dzisiaj. I to jest bardzo ważne. To są pytania zarówno akademickie, jak i też wiele pytań także takich często dotyczących samej osoby studenta. Ale też chcemy skupić się właśnie też nad pewną metodą pracy studentów, nad tym, jak możemy sobie wzajemnym doświadczeniem różnych uczelni pomagać. A co jeśli chodzi o nasze plany, no to chociażby październik zapowiada się bardzo obficie, bo już w najbliższą niedzielę o 18:30 zapraszam wszystkich studentów naszego miasta do tego, aby wziąć udział w mszy świętej inaugurującej rok formacyjny naszego duszpasterstwa akademickiego na piętrze. Tej mszy świętej będzie przewodniczył ksiądz profesor Michał Kieling, wykładowca historii Kościoła, teologii patrystycznej na Uniwersytecie Adama Mickiewicza na Wydziale Teologicznym. To o 18:30 w naszej katedrze. Później tradycyjnie spotkamy się na herbacie, ciastku na plebanii. To jest pierwszy taki ważny punkt inauguracji, ale też jesteśmy już po czwartkowej adoracji, która miała miejsce wczoraj wieczorem w naszej katedrze, gdzie rozpoczęliśmy właśnie ten rok akademicki od takiego wyciszenia, żeby gdzieś to wzburzenie emocjonalne z rozpoczęciem roku akademickiego na chwilę wyciszyć, żeby znaleźć czas na chociażby taką godzinne zatrzymanie i wyciszenie i zawierzenie Panu Jezusowi, bo On jest tutaj najważniejszy, bo On jest tym dobrym nauczycielem, który ma wzrastać. Oczywiście planujemy modlitwę różańcową, jak to jest zawsze w październiku. W każdą niedzielę o 20:30 będziemy w katedrze odprawiać mszę świętą akademicką. Planujemy spotkanie z gośćmi, które będzie także miało miejsce. Zostajemy przy naszej stałej koncepcji gotowania i teologii, gdzie będziemy poznawać jakiś kraj lub święty z danego kraju, ale będziemy też przy tym gotować.
A godziny tego?
Godziny tego to pozostawimy wszystko na stronie naszego duszpasterstwa, bo to strasznie ciężko będzie zapamiętać naszym słuchaczom, ale też chcemy się przygotować powoli do akademickich zaduszek. Chcemy w tym roku odwiedzić jeden z kaliskich cmentarzy, cmentarz miejski, aby tam jako duszpasterstwo zatroszczyć się o groby zapomniane, ale też zadbać o upamiętnienie tych, którzy w przeszłości dbali o rozwój akademicki naszego miasta, jak chociażby Alfons Parczewski, czy jego żona Melania, która tutaj była wielką fundatorką wielu dzieł literatury dla naszego miasta.
Dziękujemy księdzu, że podzielił się ksiądz z nami tymi myślami o uniwersytecie, tą historią, spostrzeżeniami odnośnie studentów, studiowania i propozycjami duszpasterstwa akademickiego na piętrze tego kaliskiego. Serdecznie dziękujemy. Przypomnę, duszpasterz akademicki ksiądz Sebastian Konkol był dzisiaj w naszym radiowym studiu.
Bardzo dziękuję za zaproszenie panu redaktorowi i zapraszam jeszcze raz wszystkich studentów, ale też nauczycieli akademickich, naszych profesorów. Niech ten czas października będzie takim czasem poznawania się nas wszystkich i włączenia się w tą naszą akademicką wspólnotę. I skoro zaczęliśmy już od tego radosnego wezwania z tego hymnu akademickiego, to bądźmy cały czas wierni tej tradycji, która mówi quid quid latine dictum sit altum veditur, czyli każda rzecz, która brzmi po łacinie, wydaje się mądrzejsza, no to vivat academia, vivat professores. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Gość dnia w Radiu Rodzina.